Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Zapraszam Państwa na kolejne edycje Targów Książki Patriotycznej. 25 stycznia spotykamy się w Siedlcach od godziny 10 do 19 w sali Kościoła Świętego Józefa przy ulicy Sokołowskiej 124, a tydzień później, w sobotę 1 lutego, spotykamy się w Rybniku w restauracji Pokusa przy ulicy Świętego Józefa 2. Tam ci z Państwa, którzy przyjdą, będą jeszcze mogli zjeść pyszny obiad i upięknić go jeszcze pyszniejszym deserem. Zapraszam bardzo serdecznie. W obu miejscach oczywiście będzie do Państwa dyspozycji znamienite grono najlepszych polskich pisarzy patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będzie Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, dr Lucyna Kulińska, Tomasz Sommer, Wojciech Sumliński, Tadeusz Płużański, Leszek Sykulski, Państwo Wielomscy i szereg innych jeszcze znakomitych autorów. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Sobota, 25 stycznia, Siedlce, sala przy parafii świętego Józefa w ulica Sokołowska 124, a 1 lutego, sobota, restauracja Pokusa przy ulicy Świętego Józefa 2 w Rybniku. Do zobaczenia. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia. Patronem dzisiejszego odcinka jest pani Jolanta Jędrna, której bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie mnie finansowe. Najważniejszą sprawą kończącego się tygodnia była decyzja Grzegorza Brauna o starcie w wyborach prezydenckich. Decyzja brzemienna w skutki dla całej tak zwanej prawej strony sceny politycznej, dla całej Konfederacji i sprawa, która też przed politykami i politologami, nami dziennikarzami postawiła takie pytanie, czy to jest koniec Konfederacji, bo pierwszy raz mamy do czynienia w historii Polski po okrągłym stole, że jedna partia wystawia aż dwóch kandydatów na prezydenta, bo z Konfederacji startuje jej dotychczasowy kandydat, czyli Sławomir Mentzen, no i od wczoraj, przedwczoraj kandydatem drugim jest Grzegorz Braun. Co to oznacza dla samej Konfederacji? Czy to oznacza rozłam, czy nie? To o tym za chwilę powiem, ale kluczowa kwestia to są okoliczności, w jakich Grzegorz Braun podjął decyzję o starcie. Bo to była decyzja oczywiście osobista samego Brauna. Ja wiedziałem już od pewnego czasu, że on będzie startował, ale to wiedziałem prywatnie. Nie mogłem się chwalić taką informacją. Ja zresztą nie powtarzam nigdy prywatnych rozmów. Co wpłynęło na decyzję Grzegorza Brauna o starcie? No, z pewnością oczekiwania, jakie formułowali jego współpracownicy i ci sympatycy Konfederacji, którzy się utożsamiają właśnie z koroną. Braun doskonale wiedział, że gdyby teraz nie ogłosił swojego startu, to zaprzepaściłby potencjał, entuzjazm tych ludzi, ich chęć do zaangażowania się w jego kampanię prezydencką. Tego nie mógł zrobić. No, druga kwestia, na pewno też istotna, to są osobiste ambicje Grzegorza Brauna, który chciałby przecież mieć jakiś wpływ na polską rzeczywistość, wpływ większy niż pozycja europosła. To, można powiedzieć, doprowadziło już do otwartej wojny z obozem Sławomira Mentzena. I tu jest właśnie pytanie o kulisy, o których Państwu trochę opowiem z tego startu, na startu właśnie Grzegorza Brauna i kulisy tego, co się nazywa tą wojenką w Konfederacji. Otóż, jak Państwo pamiętacie, Grzegorz Braun był jednym z założycieli projektu pod tytułem Konfederacja, który składał się wtedy z trzech takich filarów, z nowej, wcześniej jeszcze z partii Korwin-Mikkego, ona się chyba wtedy nazywała Wolność i Niezawisłość, czy Korwin, Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej, Wolność i Niezawisłość, no czyli tradycyjne środowiska UPR-owskie kolegi Korwin-Mikkego, z narodowców, których wtedy reprezentował Robert Winnicki i właśnie z tradycjonalistów Grzegorza Brauna. Co się potem stało? No, potem Konfederacja odniosła sukces w 2019 roku, wprowadzając kilku posłów do parlamentu, sam Korwin-Mikke między innymi zdobył mandat po 30 prawie latach. I wydawało się, że ten projekt no to jest pewne nowum na polskiej scenie politycznej. Okazało się, że to jest jedyna partia spoza tych głównych, która zwiększyła w kolejnych wyborach, czyli w 2023 roku, swoje poparcie, ale partia, z której spośród ojców założycieli został dzisiaj tylko Grzegorz Braun. Dlaczego? Dlatego, że Korwin-Mikke zrobił błąd, no, już nie pierwszy w swoim życiu, że przekazał stery w partii Sławomirowi Mentzenowi, a z kolei Robert Winnicki odszedł w jakichś tajemniczych okolicznościach i przekazał stery tej części Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi. No, Bosak zresztą był kandydatem w poprzednich wyborach prezydenckich z ramienia Konfederacji, odniósł bardzo ładny wynik, także okej. Okay. No i co się takiego stało, że projekt pod tytułem Konfederacja zaczął się sypać? No, zaczął się sypać wtedy, kiedy Sławomir Mentzen powołał na swojego, może nie powołał na swojego głównego doradcę, ale kiedy w Konfederacji pojawił się Przemysław Wipler. Sławomir Mentzen, kiedy został głównym rozgrywającym w Nowej Nadziei, bo zresztą tą partię nazwał potem Nowa Nadzieja, to wpadł na pomysł, który mu zjednał bardzo dużą część wyborców, czyli pomysł tak zwanych prawyborów. Mentzen powiedział tak, kończymy z taką postkomunistyczną wodzowską tradycją, że to wódz, czy to Tusk, czy Kaczyński przyznaje jedynki. Niech jedynki mają najlepsi, niech będzie rywalizacja o te jedynki. I efekt był taki, że wszędzie te jedynki były, ale poza jednym okręgiem. Poza okręgiem toruńskim, w którym jedynkę bez żadnej rywalizacji dostał od Sławomira Mentzena Przemysław Wipler. I tak się właśnie Przemysław Wipler pojawił w Konfederacji. Z jedynki dostał mandat, został posłem w 2023 roku, były poseł PiS-u, wcześniej tam działacz Unii Polityki Realnej, dostał jedynkę bez konkursu. No to wzburzyło część środowiska przyzwyczajonego jednak do tego, żeby trzymać się reguł raz przyjętych. To była taka pierwsza skaza na wizerunku Sławomira Mentzena. Druga, to się zaraz po tym zaczęła się próba marginalizowania Brauna i całej serii świństw, które wyrządzał mu Sławomir Mentzen. Prawda? Zaczęło się od takich drobnych rzeczy, jak to, że Przemysław Wipler został głównym reprezentantem Konfederacji w mediach i chodził i opowiadał rzeczy, no, często zupełnie księżycowe, na przykład o tym, że trzeba zawrzeć koalicję z PiS-em, prawda? No, co burzyło i gniewało tą część wyborców Konfederacji, która nie chciała żadnego sojuszu z PiS-em, która właśnie głosowała na Konfederację, bo to jest pewna przeciwwaga dla systemu. I kiedy Wipler zaczął te dziwaczne ruchy robić, to przestało być tajemnicą, że on ma obiecane w zamian za doprowadzenie do koalicji PiS-u z Konfederacją stanowisko szefa Orlenu, prawda? On sobie wymarzył, że zostanie prezesem PKN Orlen, będzie tam zarobi tam ileś 10 milionów złotych, ustawi się do końca życia, no i ceną za to miało być doprowadzenie do sojuszu Konfederacji z PiS-em, żeby, prawda, układ Kaczyńskiego trwał, tylko już tam nie w sojuszu na przykład z Ziobrą, tylko w sojuszu z Konfederacją. Wiadomo, to państwo może o tym nie słyszeliście, ale dochodziło do sekretnych spotkań i Mentzena, i Wiplera z premierem Morawieckim. Jedno z tych spotkań zostało nagrane z ukrycia przez współpracowników premiera. Ja słyszałem część tego nagrania. No paskudna rzecz. Szkoda, że nie mam. To bym natychmiast państwu to opublikował. I to się jeszcze działo w czasie, kiedy przeciwko Przemysławowi Wiplerowi toczyła się sprawa karna o wyłudzenie pieniędzy z jego własnej fundacji. I ta sprawa mu albo przyspieszała, albo zwalniała. Jakby ktoś tam, prawda, zakulisowo nią sterował, w zależności od tego, jak się Wipler zachowywał. Ja pamiętam, że kiedy Konfederacja zaczęła rosnąć w siłę, to ja zorientowałem się, dostałem wiedzę dość konkretną odnośnie pewnej operacji prowadzonej przeciwko Sławomirowi Mentzenowi i zadzwoniłem do niego, żeby go ostrzec, na co dostałem komunikat, że on się żadnych służb nie boi, i że w ogóle jest mu to wszystko jedno. No to jak ja od gościa, który nie ma żadnego politycznego doświadczenia, słyszę, że ja się nie boję służb, to albo mam do czynienia z durniem po prostu, albo z gościem, który z tymi służbami jakoś zaczyna się układać. No, późniejsze przejście Wiplera i cały ten cyrk pokazał, że chyba była tam jakaś rozgrywka jeszcze z bezpieką. Ale co się dzieje dalej? Otóż, proszę Państwa, przychodzi do Konfederacji Przemysław Wipler, staje się taką prawą ręką Sławomira Mentzena i zaczynają marginalizować Grzegorza Brauna, ale zaczynają to robić w sposób, no, delikatnie mówiąc, niedżentelmeński, prawda? Bo Sławomir Mentzen jako nowy lider Nowej Nadziei zaczyna wyrzucać ludzi Brauna skąd tylko może i kładzie rękę na finansach. De facto Braun dostaje znacznie mniej pieniędzy z partyjnej konfederackiej kasy niż powinien. No i mamy właśnie do czynienia z takim mało grzecznym marginalizowaniem Brauna. Ja pamiętam, że to jest taka wiedza mało znana, że rozmawiałem wtedy z Grzegorzem Braunem na taki temat, żeby stworzyć think tank konfederacki, którym ja miałem kierować. Dla mnie było to, nie ukrywam, dość duże wyzwanie z tego względu, że gdybym był szefem think tanku działającego przy partii politycznej, to nie mógłbym być dziennikarzem, bo to by oznaczało, że dziennikarz, który ma być obiektywny, bierze pieniądze od partii politycznej, czyli albo musiałbym robić to, co sam krytykuję i wyszedłbym na hipokrytę, albo musiałbym po prostu zrezygnować z dziennikarstwa, więc po jednej z dłuższych rozmów z Braunem postanowiłem, że jestem gotów, jeśli nie zrezygnować, to przynajmniej zawiesić na jakiś czas moją pracę dziennikarską, chociaż trudno mi to przyszło, bo przecież wydaje mi się, że coś w tym zawodzie osiągnąłem. No, kilkanaście książek, setki artykułów w gazetach, filmy, występy, kanał, targi, książki patriotyczne i tak dalej. Ja bardzo lubię zawód dziennikarski, no ale skoro trzeba byłoby zaangażować się w poważny projekt polityczny, no to być może bym w ogóle już przestał być dziennikarzem i robił, już potem żył sobie tylko z tego i z biznesu. No w każdym razie, kiedy wypracowaliśmy taką formułę i Grzegorz Braun opowiedział o niej na Radzie Liderów, Sławomir Mentzen powiedział nie. Konfederacja nie potrzebuje think tanków, prawda? I de facto nie ma partii politycznej na świecie, która nie potrzebuje think tanków. Każda partia potrzebuje zaplecza eksperckiego po to, że jak przejmie władzę, to żeby mogła ludzi kompetentnych mianować na ważne stanowiska państwowe, ale decyzja Mentzena była poza merytoryczna, to znaczy think tank nie powstanie, bo nie może na jego czele stać człowiek Brauna. Ja, szczerze powiedziawszy, nie płakałem jakoś po tej decyzji, bo nie stanąłem przed koniecznością rezygnacji z zawodu dziennikarskiego, więc może osobiście mnie to tak nie dotknęło, no ale to pokazało niestety, jakiego formatu człowiekiem jest Sławomir Mentzen. Potem kolejna kwestia, to znaczy pomysł prawyborów, bo kiedy zaczęły się zbliżać wybory prezydenckie, było jasne, że Konfederacja musi mieć swojego kandydata, a tych kandydatów na kandydata było co najmniej trzech, no to padł pomysł, zróbmy prawybory. I rzeczywiście miały zostać zorganizowane w Konfederacji prawybory, które miałyby wyłonić najlepszego kandydata, ale w międzyczasie, przed tymi prawyborami, było coś, co najprawdopodobniej zmieniło myślenie Sławomira Mentzena, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego. W tych wyborach Grzegorz Braun otrzymał nieprawdopodobną ilość głosów, dlatego że duża część jego zwolenników przyjeżdżała tam z województwa małopolskiego, zapolskiego. Znam nawet jego mościa, który z zachodniopomorskiego przyjechał do Krakowa po to, żeby zagłosować tam na Brauna. Stąd taki jego rewelacyjny wynik. I Mentzen z Wiplerem doskonale sobie zdawali sprawę, że jeżeli zrobią prawybory w Konfederacji, to rzesza braunistów przyjedzie na te prawybory z całej Polski po to, żeby na niego zagłosować. I Mentzen doskonale wiedział, że w przypadku uczciwych prawyborów nie ma szans w starciu z Grzegorzem Braunem. Braun jest po prostu bardziej popularny, ma większą charyzmę i by te wybory wygrał. I stąd Sławomir Mentzen zrobił ruch paskudny, bo po prostu złamał ustalenia zawarte wcześniej w Konfederacji, zablokował prawybory i sam siebie ogłosił kandydatem na prezydenta. Gdyby Ręczę Państwu, że gdyby Sławomir Mentzen wygrał prawybory prezydenckie w Konfederacji, to Grzegorz Braun dzisiaj by nie był kandydatem, bo Grzegorz Braun jest człowiekiem słowa i bardzo zawsze dotrzymuje umów, które zawiera, a tutaj po prostu zawarto z nim umowę i po raz kolejny tej umowy strona zawierająca się z tej umowy nie wywiązała. No i to musiało wzbudzić oczywiście jego gniew. No ja to tłumaczyłem w taki sposób, że to tak jakby Mentzen z Wiplerem kilka razy przyszli do Brauna do domu, narobili mu na dywan i potem się dziwili, że on ich, prawda, któryś kolejny raz nie wpuści. Więc to była taka kwestia gdzieś tam zakulisowych rozgrywek. Na to wszystko się jeszcze nałożyły bardzo dziwne działania bezpieki naszych służb, gdzie nie mogąc dopaść Brauna, próbowano dopaść dwóch jego współpracowników, Romana Fritza i Włodzimierza Skalika. Do mnie, pamiętam, się kiedyś zgłosił taki jegomość, który chyba mnie nawet nagrywał z ukrycia i tam do jakichś dziwnych rozmów proponował, znaczy prowokował. Bardzo chciał, żebym go poznał z posłem Skalikiem. Ja zadzwoniłem wtedy do Włodka, mówię: słuchaj, uważaj, bo tu jakiś dziwny typ się koło ciebie kręci, mnie to wygląda na prowokację. I jakoś żeśmy tego gościa tam odesłali na koniec, gdzie jego miejsce było. No ale to się zaczęły dziać, te właśnie takie podchody, próby kompromitacji, próby zdobywania jakichś kwitów na współpracowników Brauna. Po tym, jak Mentzen, prawda, olał te prawybory i złamał warunki. Ale i to jest, to można powiedzieć o takich personalnych tam rozgrywkach. Ale na to się nałożyła jeszcze jedna rzecz paskudna. Otóż Mentzen z Wiplerem wpadli na taki pomysł odkrywczy zupełnie, że ten radykalizm Konfederacji, ta prawicowość, to nie pomoże im zdobyć władzy, więc lepiej podryfować w stronę centrum, lepiej, żeby Konfederacja stała się partią centrową, partią, która tam zamiast mówić o wartościach, to mówi o podatkach i tak dalej, i tak dalej. No i efekt był taki, że narastało zniecierpliwienie, rozczarowanie taką postawą w środowisku konfederackim, prawda? Zwłaszcza w środowisku korony Grzegorza Brauna. Także dlatego właśnie Braun mówił o tym, że musi przewrócić do ustawień fabrycznych Konfederacji, bo Konfederacja Mentzena i Wiplera, ona żeglowała w stronę neutralizowania tego prawicowego elektoratu po to, żeby pójść w koalicję z PiS-em. A to jest perspektywa nie do zaakceptowania przez większość konfederackich wyborców, prawda? Przecież wyborcy konfederacji, zwłaszcza wyborcy korony, to są ludzie, którzy mówią nie systemowi i w których oczach jakikolwiek tam flirt, sojusz czy koalicja z PiS-em, to będzie strzał w stopę, to będzie samobójstwo polityczne Konfederacji, bo to po prostu uczyni tą partię niewiarygodną w oczach głównego nurtu jej wyborców, czyli tych, którzy głosują na Konfederację, bo są wrogami systemu. W takich właśnie okolicznościach już od jesieni tamtego roku Grzegorz Braun zaczął się zastanawiać, konsultować z różnymi swoimi współpracownikami, znajomymi na temat tego, czy powinien startować w wyborach prezydenckich, czy nie powinien startować. Wszyscy mówili mu oczywiście startuj. Ja też mu powiedziałem: słuchaj, nie wahaj się ani jednej sekundy, bo jak nie wystartujesz, to ci dwaj panowie zniszczą Konfederację, zniszczą nasze ideały i trzeba będzie to wszystko od nowa odbudowywać. I doczekaliśmy startu Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich. Słyszę oczywiście, trudno mi to powiedzieć, skowyt z ust niektórych fanatycznych mentzenowców, którzy mówią o tym, jak to Braun się zupełnie do tego nie nadaje, jak to tylko będzie odbierał głosy. Nie, to nie jest do końca prawda. Grzegorz Braun wykonał gigantyczną pracę przez te ostatnie lata. Zresztą człowiek nieprawdopodobnie pracowity. Pracuje przecież, haruje tak naprawdę kilkanaście godzin dziennie. Wykonał ogromną pracę, między innymi to, co było jednym z celów tego think tanku, który ja miałem robić, który nie powstał, mianowicie kadry. bo Korona nie jest teatrem jednego aktora, tak jak Ruch Narodowy, czy tak jak niestety Nowa Nadzieja. Korona Grzegorza Brauna zaczęła mieć swoje struktury terenowe. Ja to widziałem przy organizacji Targów Książki Patriotycznej, kiedy współpracownicy Brauna mi pomagali. Widziałem to przy różnych inicjatywach, na przykład przy zbieraniu podpisów przeciwko wysypisku śmieci w Giedrzwałdzie i tak dalej. Te struktury Korony, Konfederacji Korony Polskiej są. One się rozwijają i to jest bardzo duży aspekt, bardzo duży atut Brauna. No drugim to jest to, że sam Braun to jest człowiek kryształowo przeuczciwy, gorący patriota, człowiek, który zawsze robi to, co mówi, a mówi to, co myśli, który nienawidzi fałszu, kłamstwa, hipokryzji, obłudy, który to, co mówi teraz, mówił od kilkunastu lat. Człowiek, któremu przez te ostatnie lata udało się zorganizować całkiem fajne grono współpracowników, prawda? On mi kiedyś pytał, słuchaj, jak ty te kadry chcesz rekrutować, tych ekspertów? Ja mówię, słuchaj, są w biznesie dwa sposoby rekrutacji, albo mało firmowy tak zwany, albo korporacyjny. Korporacyjny polega na tym, że przyjmuje się człowieka według klucza kompetencji, nieważne jaki ma system wartości, a do małej firmy przyjmuje się człowieka według systemu wartości, a jeśli nie ma na tyle kompetencji, to się go poduczy, prawda? Bo lepiej mieć człowieka, który podziela nasze przekonania, a pewnych rzeczy jeszcze się musi nauczyć merytorycznie, niż mieć merytorycznie fajnego człowieka, który nie podziela naszych przekonań, prawda? Czyli ja wolę mieć człowieka, który chce służyć Polsce, jest gorącym patriotą, prawda? Ale w kwestiach merytorycznych tam musi jeszcze trochę się rozwinąć, niż mieć na przykład świetnego fachowca, który się z nami nie zgadza w kwestiach obyczajowych. No tak to funkcjonuje. Grzesiek kupił tą koncepcję i właśnie bardzo dobrze. I właśnie ci ludzie, którzy są teraz wokół niego skupieni, czy w jego najbliższym otoczeniu, czy w strukturach terenowych, to są ludzie ideowi. To są naprawdę wspaniali Polacy, szczerze kochający Polskę i gotowi dla niej pracować i bardzo dobrze. Chwała Bogu, że się tak stało, prawda? Można oczywiście Braunowi zarzucać wiele, że no nie ma jakiegoś tam doświadczenia menadżerskiego i tak dalej, ale on ma naprawdę grono bardzo dobrych współpracowników, z którymi myślę, że byłby przygotowany do objęcia najważniejszych stanowisk państwowych. Zresztą no ja porównuję sobie dotychczasowych prezydentów, to naprawdę to klasa, dwie, trzy klasy niżej niż Grzegorz Braun. No ale to jest już inna zupełnie sprawa. Grzegorz Braun, który teraz zaczyna swój przedwyborczy maraton, mówi tak, że trzeba przywrócić Konfederację i ustawienia fabryczne. O co chodzi? Chodzi o to, żeby Konfederacja była tym, czym została zaprogramowana, to znaczy partią antysystemową, partią, która nie chce Unii Europejskiej, partią, która chce bronić polskich interesów, która nie chce tam covidiotyzmów, zamordyzmów i tak dalej, tylko po prostu partią ludzi wolnych, partią ludzi przekonanych do polskiej tradycji, ludzi, którzy chcą sami decydować o swoich sprawach, prawda, którzy chcą się bogacić, którzy chcą decydować o tym, gdzie ich dzieci i czego mają być uczone. I te, czyli wolność, własność, sprawiedliwość, prawda? I bardzo słusznie, bardzo, bardzo fajnie, że to jest. A państwo się teraz możecie śmiać. O, to co, panie redaktorze, pan wierzy, że Braun ze swoim 2% poparciem zostanie prezydentem? Ja po pierwsze to wierzę w to, że teraz będzie miał rekordowy wynik, że te 130 tysięcy głosów, które uzyskał do Parlamentu Europejskiego, to będzie mały procent tego, co uzyska w wyborach prezydenckich. Wierzcie mi państwo. Tak, na to wskazują wszystkie sondaże. Tym bardziej, że Grzegorz Braun będzie miał jeszcze jedną grupę elektoratu, to znaczy elektorat ludzi zniechęconych do PiS-u. Tych polskich patriotów, no, między innymi zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, którzy liczyli na to, że PiS coś dobrego dla Polski zrobi, że będzie serio traktował te swoje patriotyczne hasła i się zawiódł, bardzo się zawiódł ten elektorat. I ten elektorat nie ma innego wyjścia, niż nie ma innego kandydata, potencjalnego niż Grzegorz Braun i to są setki tysięcy głosów, które trafią na Brauna. Zobaczycie Państwo, jaki będzie wynik Grzegorza Brauna. Także to po pierwsze. Druga rzecz to jest taka, że Braun, on bardzo lubi się podejmować misji, które wydają się niemalże od początku stracone. Na przykład stąd kandydował sobie na prezydenta Gdańska, kandydował sobie na prezydenta Rzeszowa, ale to wszystko było po to, żeby pokazać, że w Polsce nie musimy mieć wyboru między postkomunistami z PiS-u, a postkomunistami z Platformy, że jest jeszcze trzeci wybór patriotyczny i chwała Bogu. I nie wiem, jak teraz, jaki będzie wynik. No nie mam przecież daru jasnowidzenia. Mogę się założyć z kimś, z każdym z Państwa, że Braun będzie miał dużo lepszy wynik niż Mentzen i że te wybory to nie będzie koniec polityczny Brauna, to będzie koniec polityczny Mentzena. Tu stawiam dolary przeciwko orzechom. I druga kwestia, która się z tym wiąże, to jest taka, jak to wpłynie na Konfederację, co będzie dalej z tego wynikać. Otóż moim zdaniem to Konfederacja teraz czeka bardzo poważny kryzys, bardzo poważna choroba. Teraz Konfederacja się stanie areną walki między Mentzenem a Braunem. I ponieważ wynik wyborów prezydenckich jest łatwy do przewidzenia, to ja uważam, że po wyborach prezydenckich Konfederacja znów się scali, ale to już będzie Konfederacja Brauna. To nie będzie Konfederacja Mentzena. To będzie Konfederacja, której liderem będzie Grzegorz Braun, bo to on z tych wyborów wyjdzie jako zwycięzca. I to będzie na zasadzie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, że krótkofalowo Konfederacje czekają perturbacje, wojny wewnętrzne, świństewka, jakieś tam wojenki podjazdowe, w których wygra Mentzen, bo ludzie Brauna no nie mają zwyczaju takich świństw sobie wyrządzać, więc to po prostu wezmą na klatę i poczekają, aż się to skończy. Ale potem, po tym okresie choroby, przyjdzie wzmocnienie, prawda? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. To Konfederacji nie zabije, to ją wzmocni. A wzmocni ją dlatego, że po wyborach Konfederacja podryfuje w stronę Brauna i to Braun będzie liderem. I Konfederacja będzie właśnie taka, jakby to powiedział Braun, przywrócone jej zostaną ustawienia fabryczne, czyli nie będzie tam zabiegać o jakieś koalicje z PiS-em, nie będzie zabiegać o stanowiska państwowe, tylko o zrobienie tej roboty, której Polska wymaga. I powiem więcej, po tych wyborach prezydenckich Konfederacja będzie już na stałe obecna na polskiej scenie politycznej i to będzie wielki triumf Grzegorza Brauna, niezależnie od tego, jaki on procent zdobędzie. Ja szczerze powiedziawszy uważam, że on może w tych wyborach spokojnie przekroczyć 8%. No, zobaczymy, zapowiada się to ciekawie. Natomiast będę też, nie ukrywam, z jakąś taką trochę satysfakcją patrzył potem na skowyt Wiplera, Mentzena i tych nowonadziejowców, którzy de facto mają co chcieli. I takie są kulisy tego wydarzenia, które nas wszystkich, niezależnie od poglądów, zaskoczyło w kończącym się tygodniu. Mam dla Państwa wiadomość znakomitą, która właśnie w ferworze politycznych wojenek nie została prawie w Polsce zauważona. Otóż Donald Trump złożył deklarację bardzo brzemienną w skutki także dla Polaków. Zapowiedział, że wycofa Stany Zjednoczone z WHO, czyli World Health Organization, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. A co to oznacza? Wycofanie USA ze Światowej Organizacji Zdrowia oznacza wycofanie głównego finansowania dla Światowej Organizacji Zdrowia i to myślę, że sparaliżuje pracę nad traktatem pandemicznym, który ten komunista, terrorysta etiopski, pan Theodoros Ghebreyesus, bardzo chciał przeforsować. Nawet jeżeli teraz go przeforsuje, to nie będzie on miał takiej mocy, jaką mógłby mieć, bo traktat pandemiczny, który miał dawać panu Ghebreyesusowi władzę do decydowania o zdrowiu de facto wszystkich mieszkańców świata poza głowami ich rządów, nie będzie miał żadnej wagi, jeżeli nie będzie obowiązywał w Stanach Zjednoczonych. A co więcej, Stany Zjednoczone Trumpa swoimi rozmaitymi metodami administracyjnymi, gospodarczymi mogą wymusić to, że ten traktat nie zostanie wprowadzony i to de facto, ta decyzja o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z WHO eliminuje niebezpieczeństwo traktatu pandemicznego. Co to był traktat pandemiczny? Ja mówiłem o nim przez cały poprzedni rok we wszystkich swoich komentarzach tygodnia i przeglądach tygodnia. Mówiłem, że to był taki dokument szlifowany w Genewie, w siedzibie WHO przez delegatów wszystkich państw członkowskich, w tym Polsce, który miał się zakończyć podpisaniem dokumentu przez wszystkie państwa członkowskie, także niestety Polskę. I ten traktat pandemiczny miał dawać WHO, czyli panu Gebrejesusowi, możliwość ogłaszania pandemii albo na obszarach, albo w ogóle na całym świecie, decydowania o obostrzeniach w tej pandemii, prawda? Czyli de facto urządziłby nam życie po swojemu terrorysta etiopski, pan Gebrejesus. Miał decydować niezależnie od tego o całej polityce zdrowotnej, czyli o tym, jakie leki są nakazane, dozwolone, zakazane, zalecane, szczepionki, etc., etc., co doprowadziłoby między innymi do wyeliminowania całego przemysłu zielarskiego. No i trzecia rzecz, WHO miało dostać narzędzia do walki z tak zwaną dezinformacją medyczną, czyli rządy zostałyby zobowiązane do ścigania karne wszystkich, którzy głoszą poglądy odmienne od jedynie słusznych. Teraz Donald Trump doszedł do wniosku, że ma w nosie uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w tym i mówi wprost, Stany Zjednoczone się wycofują ze Światowej Organizacji Zdrowia i ten traktat pandemiczny pójdzie do śmietnika, także Bogu dzięki, Trump nas uratował od terroru sanitarnego na skalę, jakiej jeszcze nie było. Bardzo dobra wiadomość. No, z wiadomości złych, już wiele więcej dobrego się nie wydarzyło w tym tygodniu, ale tydzień, w którym polscy patrioci w końcu mają swojego kandydata, a zza oceanu przychodzi informacja, że dokument, który miał włożyć kajdanki na nasze życie, jednak nie powstanie, to jest jednak tydzień moim zdaniem bardzo udany. Nasza klasa polityczna, też zapomniałem się tym pochwalić, przegłosowała projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy. Zarówno PiS, jak i Platforma za tym głosowały. Co takiego się znalazło w tej nowelizacji ustawy o rynku mocy? Otóż znalazły się zapisy przewidujące podniesienie tak zwanej opłaty mocowej, czyli opłaty za moc prądu. To jest jeden ze składników rachunków za prąd, prawda? I to spowoduje, że rachunki za prąd znowu wzrosną. Także nie wystarczył Zielony Ład, nie wystarczyło zamykanie kopalń, jeszcze nam władza i to zarówno PiS, jak i Platforma, zwróćcie Państwo uwagę, mimo tego zwalczającego się trendu, zagłosowały zgodnie za. Także spodziewajcie się Państwo od drugiego kwartału znowu widocznych podwyżek cen prądu. Przyjechał do Warszawy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i udzielił wywiadu, w którym domagał się od Polski większego wsparcia i finansowego, i wojennego. Mówił tutaj, Ukraina walczy za was, jeżeli nie będziecie wspierać Ukrainy, to niech tam... Jeden z drugim ministrem już się szykuje do walki zbrojnej. No, muszę powiedzieć, że poziom chamstwa i arogancji ze strony prezydenta Zełenskiego był niebywały wręcz. Ja nie słyszałem, żeby kiedykolwiek wcześniej jakikolwiek prezydent jednego kraju tak się zachowywał w drugim kraju. No na to się nakłada jeszcze ta żebranina, prawda, o kolejne pieniądze, które potem nie wiadomo jak są wydawane, bo nikt tego nie kontroluje. Pan Zełenski sobie tylko willę kupuje, prawda? Żeby trochę zmniejszyć to wrażenie, jakie zrobił, Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że będą prace ekshumacyjne dotyczące ofiar zbrodni wołyńskiej, prawda? A tymczasem premier Donald Tusk, jakby nigdy nic, wyraził zgodę na odnowienie pomników upamiętniających ukraińską powstańczą armię. Patrzcie Państwo. Także ulega stronie ukraińskiej już do tego stopnia, że nie dość, że dajemy co chcą, na takich warunkach, jakich chcą. Dajemy się jeszcze tutaj opieprzać za to, że za mało dajemy, że za małą gorliwość wykazujemy w dostarczaniu stronie ukraińskiej tego, co sobie jeszcze życzy. To jeszcze Tusk postanowił odnawiać pomniki upamiętniające banderowskich morderców. No, Tusku mówił, zasłynął kiedyś taką frazą, że polskość to nienormalność. On zresztą nienawidzi polskości, co widać na każdym jego kroku. No i mamy teraz kolejny tego przykład. Też pewnie umknęła Państwa uwadze, bo nie była w żadnych mediach głównego nurtu podawana informacja, że kolejna wielka afera się zaczyna, to znaczy rząd postanowił wydać 4 700 000 000 zł na tak zwane budownictwo socjalne. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury, pan Lewandowski. Mówi tak, że sam fundusz dopłat, z którego finansowane jest budownictwo społeczne i komunalne, to już dziś wynosi około 2,5 miliarda złotych, prawda? Po co są te pieniądze? Te pieniądze są po to, żeby je ukraść pod pozorem inwestycji w mieszkania, no bo tutaj takie, prawda, hasło rząd będzie głosił, że no, wielu Polaków nie stać na mieszkania, więc my te mieszkania będziemy budować dla samotnych matek, dla uchodźców, dla kogoś tam i zbudują na przykład 100 mieszkań, resztę pieniędzy wezmą i ukradną, bo tak to niestety działa. Także trzymajcie mnie Państwo za słowo, za rok, dwa, trzy będzie znowu wybuch wielkiej afery, afery budowlanej albo afery budownictwa społecznego albo czegoś, bo wyjdzie na jaw, jak zostały zagospodarowane pieniądze z tych 4,7 miliarda złotych na tak zwane budownictwo socjalne albo budownictwo społeczne. No, budownictwo społeczne tym się różni od budownictwa zwykłego, co sprawiedliwość społeczna, od zwykłej sprawiedliwości, czyli tym, czym krzesło od krzesła elektrycznego, zupełnie absurdalna rzecz. Gdyby rząd chciał, żeby więcej Polaków było stać na mieszkanie, to po prostu pozwalałby nam się rozwijać, pozwalałby nam pieniądze zarabiać, nie okradałby nas z 80% dochodów, prawda, nie windowałby sztucznie cen mieszkań przy pomocy różnych kretyńskich przepisów i nie trzeba byłoby wydawać, tworzyć funduszu, prawda, budownictwa społecznego i komunalnego, które jest, tak jak mówię, tylko po to, żeby rozkraść te pieniądze, które tam trafią. Przy okazji kolejna zła rzecz, no, która pokazuje nam miejsce w szeregu i powagę naszego państwa rządzonego przez rząd Platformy Obywatelskiej. Stany Zjednoczone wprowadziły limit na import zaawansowanych chipów do sztucznej inteligencji do różnych krajów świata, prawda? No i Polska znalazła się w grupie ze średnim dostępem, to znaczy nie wszystkie chipy wykorzystywane do sztucznej inteligencji mogą być sprzedawane dla Polski, a tymczasem pozostałe państwa Unii Europejskiej są wyżej zakwalifikowane niż Polska. Amerykanie uznali, że do na przykład Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii mogą sprzedawać te chipy bez ograniczeń. Na tej samej pozycji co Polska jest na przykład Portugalia. Administracja Joe Bidena tłumaczy tę decyzję ograniczeniem, względami bezpieczeństwa państwa. Nie wiadomo jakie, o co konkretnie chodzi, no ale uznano widocznie, że ze względu na bezpieczeństwo państwa to pewnych chipów do sztucznej inteligencji do Polski nie wolno eksportować. Oczywiście wszystko można eksportować bez żadnych ograniczeń do 18 najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, wśród których kto jest główny? No oczywiście Izrael, no bo któż miałby być inny, proszę Państwa. No, spotkało się to ze zdecydowaną reakcją wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który oznajmił, że Stany Zjednoczone nie poinformowały wcześniej polskich władz o ograniczeniu eksportu amerykańskich chipów. I mówi tak pan Gawkowski, to zły sygnał dla Polski pokazujący, że rząd amerykański nie rozumie, że ma lojalnego sojusznika. To jest, panie ministrze cyfryzacji Gawkowski, dowód na to, że rząd amerykański doskonale rozumie, kto rządzi Polską, jak poważny jest rząd polski i po prostu pokazał rządowi polskiemu, gdzie jest jego miejsce w szeregu. To pan nie rozumie, panie ministrze Gawkowski, o co chodzi, a nie rząd, administracja Bidena. Administracja Bidena rozumie to znakomicie. Moim zdaniem chodzi tu o zagrożenie z wykorzystywania tych chipów do celów szpiegowskich i o to, że gdyby się przedostały w niepowołane ręce, to mogłyby trafić do państw wrogich Stanom Zjednoczonym i tam zostać wykorzystane do działań przeciwko Ameryce, bo Amerykanie są bardzo wrażliwi na punkcie bezpieczeństwa i dywersji szpiegowskiej obcych państw. A propos dywersji szpiegowskiej, to proszę Państwa, znowu mam dla Państwa niespodziankę, można powiedzieć, ze świata służb specjalnych, o której nikt nie mówił, to się państwo moi czytelnicy dowiadujecie tego jako pierwsi. Otóż amerykańskie służby przekazały służbom sojuszniczym 2 tygodnie temu, między innymi polskim, Polskiej Agencji Wywiadu, informacje o pewnej nietypowej operacji, jaką przeprowadził rosyjski wywiad. Operacja polegała na tym, żeby zabezpieczać, tworzyć ukraińskie dokumenty dla tych dla tak naprawdę rosyjskich szpiegów, żeby ich legendować dokumentami ukraińskimi, między innymi na dane tych Ukraińców, którzy mieszkali na terenach zajętych przez Rosję i zdecydowali się przyjąć rosyjskie obywatelstwo. I na te dane potem wyrabiano ukraińskie dokumenty już de facto rosyjskim szpiegom i szpiedzy z tymi właśnie dokumentami wyjeżdżali z Rosji, już rosyjscy szpiedzy, między innymi przez Turcję do Europy i tu udając ukraińskich zbiegów, zajmują się prowadzeniem aktywnej działalności szpiegowskiej, prawda? Także Rosjanie udający, rosyjscy szpiedzy udający ukraińskich uchodźców prowadzą aktywne działania dywersyjne i szpiegowskie w krajach europejskich, w tym w Polsce. Ostrzeżenie od CIA, które 2 tygodnie temu przyszło do służb krajów NATO, między innymi do Polskiej Agencji Wywiadu. Co z tym zrobiła strona polska? Nic nie zrobiła. Nawet nie wprowadzono żadnej dodatkowej procedury weryfikacyjnej na granicach, żeby patrzeć, kto do Polski teraz będzie wjeżdżał i co z tego wynika, prawda? Nic, zupełnie nic. Kolejne duże bankructwo mamy w Polsce. Firma Black Red White zamyka fabrykę w Przeworsku. Ponad 200 osób straci pracę. W większości to są starsze osoby, które od kilkudziesięciu lat już pracują nad tym, pracują w fabryce Black and White. No, w Przeworsku bardzo trudno będzie tym osobom znaleźć sobie nowe zajęcie i nową pracę. Tym bardziej, że no, idzie kryzys na rynku i to bardzo duży, potężny kryzys. Także kolejna, która to już fabryka w Polsce bankrutuje? Setna, dwusetna, trzysetna? Ja tutaj Państwa informuję raz na jakiś czas o bankructwie kolejnych polskich firm. No i rzeczywiście to ma miejsce. Kolejne przykłady tego są. O coraz gorszej sytuacji gospodarczej świadczy też informacja z izby zrzeszającej hotele. Właściciele hotelów mówią, że w tym roku wyjątkowo małe obłożenie mają hotele w ośrodkach narciarskich. Są takie, że przed feriami mają nawet 30% obłożenia. Są lepsze 50%, ale widoczny jest spadek. Dlaczego? No dlatego, że Polacy zaczynają wybierać inne kierunki wyjazdów na ferie, na narty. Na przykład coraz bardziej popularny jest Wukowel na Ukrainie. Bardzo popularna jest Gruzja i tam tamtejsze stoki, prawda? A nasze stoki nie są już tak popularne jak kiedyś. Dlaczego? Z kilku przyczyn. No po pierwsze, rosnące ceny prądu spowodowały, że dużo droższe są karnety, dużo droższe są hotele. Do tego dziesiątki absurdalnych przepisów, na przykład przymus jazdy w kaskach dla dzieci, idiotyczny zupełnie, przy to rodzic powinien o tym decydować, a nie urzędnik państwowy. No i mamy właśnie rezultaty. Także branża hotelowa stoi przed kolejnym trudnym wyzwaniem, takim może nie aż tak trudnym jak w przypadku pandemii, no ale znowu hotelarze mówią, że jest źle i trudno się im dziwić. Jak to jestem winien? No oczywiście durna polityka rządu. Kolejna wiadomość zła, bo niestety wprawdzie z zagranicy, ale będzie miała bardzo duży wpływ na nasze życie. Otóż Unia Europejska tworzy instytucję, która się nazywa Centrum Wymiany Informacji i Analiz i ona ma działać w strukturach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, prawda? Będzie podlegać szefowi polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Josephowi Borrellowi. I cóż to ma, z czym się ma zajmować to Centrum Wymiany Informacji i Analiz? Ma się zajmować tak zwaną walką z dezinformacją. A co to będzie walka z dezinformacją? To jak mówi Josep Borrell, szef, czyli minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, mówi tak, że dezinformacja podważa demokrację, zniekształcając opinię publiczną, etc., etc. No, wygłasza takie frazesy zupełnie bezsensowne, ale chodzi o co innego. Chodzi o to, że Unia Europejska sobie właśnie wprowadza cenzurę, polityki cenzury, bo walka z dezinformacją będzie polegać na karaniu, na cenzurowaniu i karaniu ludzi za głoszenie poglądów odmiennych od jedynie słusznych, prawda? Czyli to pan Borel i jego urzędnicy będą decydować, co jest dezinformacją, a co nie jest dezinformacją. I oczywiście pan Borel będzie to robił w sposób lewacki, to znaczy będzie katalog poglądów zakazanych, których nie będzie wolno głosić. No jak się je będzie głosić, no to wtedy w najlepszym przypadku odebranie narzędzi, czyli na przykład kanału na YouTube albo strony internetowej, a w najgorszym wariancie kryminał. I to się zbiega, proszę Państwa, to się zbiega z pomysłem, jaki forsuje pani ministra Kotula, czołowa durnica polskiej sceny politycznej, która mówi o tym, że prowadzi rozmowy o rządowym projekcie ustawy o uzgodnieniu płci. Taki ma być projekt ustawy, który ma polegać na tym, że jak ktoś, komuś nie podoba się płeć, jaką ma w dowodzie osobistym, to idzie sobie do niezawisłego sądu, składa wniosek i niezawisły sąd przyznaje, że jego płeć jakaś tam tożsamościowa czy inna jest inna i wtedy człowiek będzie miał jedną płeć w dokumentach sądowych, a drugą będzie miał na przykład w dokumentach lekarskich. Dojdzie wtedy do paradoksu, że na przykład ktoś będzie wychodził z takiego niezawisłego sądu, wpadnie pod samochód, no i wtedy zawiozą go do szpitala i zobaczą, o, mężczyzna, prawda, podadzą jakieś lekarstwa dla mężczyzny, on powie, a nie, ja jestem kobietą, bo to wynika z tego, że mnie tutaj tak niezawisły sąd wpisał. No, konia z rzędem lekarzowi, który wtedy odważy się, prawda, wbrew zasadom politycznej poprawności taką osobę leczyć zgodnie z jej płcią biologiczną. Środowiska lekarskie pewnie też będą zaraz wnioskować o jakąś ustawę, żeby wyłączyć ich od odpowiedzialności, jeżeli leczą człowieka na podstawie płci biologicznej, a nie tam sądowej i tak dalej. No socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju i tu będzie dokładnie tak samo. Zresztą pytany przez dziennikarzy minister sprawiedliwości Adam Bodnar przyznał, że jest wielkim zwolennikiem tego projektu, także tylko czekać, aż wpłynie taki projekt do laski marszałkowskiej. Z rzeczy jeszcze ciekawych, które się wydarzyły w tym tygodniu, przyjechał do Europy Elon Musk, jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, i wzbudził wściekłość całej lewicy, która wpadła na pomysł, że trzeba Twittera zamknąć na okres kampanii wyborczej, żeby nie było dezinformacji. No, Musk się z tego śmieje, ma poparcie Donalda Trumpa, więc gdyby lewica europejska wpadła na pomysł, że Twittera zamknie, a Twitter się stał taką ostoją wolności słowa po tym, jak Musk przejął Twittera, ja mogłem sobie znowu założyć konto na Twitterze, no bo wcześniejsze mi oczywiście zablokowano. Wtedy Donald Trump by na pewno jakoś zareagował, więc ta lewica europejska może sobie poruszać palcem w bucie i poprotestować, ale w trakcie swojej podróży Elon Musk spotkał się z Alice Weidel, szefową Alternative für Deutschland. Nawet nagrali sobie rozmowę, w której Alice Weidel mówiła o tym, że Niemcy muszą skręcić w prawo, że trzeba tam skończyć z głupią polityką migracyjną i tak dalej. I to oczywiście, ten wywiad doprowadził do wściekłości środowiska lewicowe w Polsce, ale myślę, że z innego powodu. Otóż Alice Weidel w tym wywiadzie powiedziała coś, co narzuciło wyzwanie całej politycznej poprawności europejskiej, a co jest oczywiste dla każdego trzeźwo myślącego człowieka, bo ona powiedziała, że coś absolutnie banalnego, że nie rozumie, dlaczego mówi się o Hitlerze, że on był prawicowcem, skoro to był przecież skrajny lewak, prawda? Że to jest wielkie kłamstwo, żeby organizacje prawicowe jak AfD przyrównywać do Hitlera. I tu Alice Weidel ma oczywistą rację, bo przecież gdybyśmy sobie popatrzyli na program, który Hitler wdrażał w życie, to przecież nie ma to nic wspólnego z programem jakiejkolwiek partii prawicowej. No Hitler, bandyta, morderca, mordował ludzi. Prawica mówi o ochronie życia, prawda? Hitler, który wprowadzał socjalizm gospodarczy, prawica mówi o tym, żeby było mniej państwa w gospodarce, prawda? Hitler wprowadzał przymusowe roboty, coś, co się w państwie, w ideologii prawicowej nie mieści w głowie. Nie ma tak naprawdę bardziej odległych od Hitlera partii takich niż na przykład Konfederacja, czy właśnie AfD, czy inne. Także Alice Weidel odważnie się zmierzyła z tym lewackim mitem i to wywołało wściekłość całej Unii Europejskiej. Po prostu no już dawno się tak Unia Europejska nie zatrzęsła w posadach jak teraz, kiedy Elon Musk nagrał rozmowę z Alice Weidel. No, ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem współpracy Konfederacji z AfD, ale nie w całości. Ta współpraca powinna być tylko w części. Te partie powinny ze sobą współpracować tam, gdzie jest wspólny interes Polski i Niemiec, a nie współpracować, wręcz rywalizować w tych obszarach, gdzie nasze interesy są sprzeczne, prawda? Przecież polityka nie wygląda tak, że się za kimś idzie w ogień, tylko że się realizuje interesy wspólne i nie przeszkadza to, żeby w jednej grze grać z jednym partnerem, a potem w innej grze przeciwko temu samemu partnerowi, prawda? Więc to na tym polega rozsądna polityka. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Przepraszam dzisiaj za to, że tak chaotycznie mówiłem, ale przeziębiłem się niestety. Chciałem bardzo do Państwa przyjechać, więc wstałem z łóżka po paru dniach, żebyśmy się mogli dzisiaj spotkać, żebym mógł Państwa zaprosić na targi książki patriotycznej i opowiedzieć trochę o kulisach tych walk frakcyjnych w Konfederacji. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Przypominam, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne problemy, jakie daje Wam życie w postkomunistycznym państwie, różne zagadki kryminalne i tak dalej. Dane kontaktowe w opisie filmu. W opisie filmu znajdziecie Państwo też mój numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. To dla tych z Państwa, którzy chcieliby mnie wesprzeć i którym podoba się moja działalność. Jak zwykle, skoro mówiłem dzisiaj o Grzegorzu Braunie, to książka, do której Grzegorz Braun napisał mi przedmowę, Operacja Okrągły Stół. Dostępna na stronach Capital Book, dostępna zawsze na targach książki patriotycznej. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Bardzo proszę o lajkowanie, komentowanie, udostępnianie moich materiałów wszędzie, gdzie tylko Państwo uznajecie za stosowne, bo tylko to pomaga mi docierać z moimi treściami do jak największego grona osób. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.